Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Pomocinformatyczna.pl. Obsługa IT Twojej firmy.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
Dobry wieczór Państwu, mówi Jan Majchrowski. Właściwie to powinienem zacząć tę naszą kolejną audycję Prawo Cytatu jakoś inaczej. Na przykład bonjour, nawiązując do niedawnych wyborów, których wyniki spowodowały, że Monsieur Bonjour lekko, ale jest jednak na pierwszym miejscu. Ale ponieważ spotykamy się o godzinie 18, to właściwie powinienem zacząć od bonsoir, żeby w tym francuskim akcencie pozostać. Proszę Państwa, a jeśli już o wyborach mowa, bo wszyscy o nich mówią, więc ja też dwa słowa dosłownie chcę powiedzieć, to nie dalej jak wczoraj gościłem w Radiu Wnet razem z panem Świetlikiem i razem z panem redaktorem Marcinem Wolskim. I kiedy wychodziliśmy ze studia, to tak się nam kontynuowała ta rozmowa o wyborach i O losach, o tych konotacjach rodzinnych. Pan Marcin Wolski opowiadał mi o swojej rodzinie, ja trochę o swojej. I doszliśmy do takiego wniosku, ale właśnie być może błędnego, że te koligacje rodzinne, to co robił ojciec, dziadek, że to jakoś tam oddziaływuje na syna. I ja wtedy, żeby pozostać w takim francuskim już klimacie, przytoczyłem takie znane, nie wiem czy znane, ale powiedzenie szefa francuskiej policji, twórcy policji, Widoka. Mianowicie mawiał on, że bon chien chasse de race. I to na prawie cytatu można zacytować od razu. Co tłumaczę, oznacza mniej więcej to, że dobry pies poluje ze względu na swoją rasę, no, na ten swoje pochodzenie. Znaczy, z dobrych psów jest dobry pies. Co prawda dotyczyło to francuskich przestępców, bo druga część tego zdania brzmiała le crime se transmet de génération en génération, czyli przestępstwo się przenosi z pokolenia na pokolenie. Tak czy inaczej, rozmowa dotyczyła różnych możliwości metamorfoz w człowieku, w jego życiorysie, jak to się dzieje, że z takich rodziców taki syn albo taka córka, a asumpt do tego dały właśnie wybory, bo widzieliśmy w studio wyborczym w tę wyborczą niedzielę, jak to w sztabie wyborczym pana Trzaskowskiego powiewały takie same flagi, jak w sztabie wyborczym pana Nawrockiego, pana Mencena i o zgrozo pana Brauna. Były to bowiem te właśnie nacjonalistyczne, biało-czerwone flagi i żadnej europejskiej. Nie mówiąc już o żadnej tęczowej fladze. Nic tam takiego nie było. W związku z tym metamorfozę tę, albo próbę przedstawienia się jako ktoś, kto przed drugą turą wyborów usiłuje dokonać metamorfozy, by chwycić koniecznie elektorat, który no jak gdyby do niego nie należał, obserwowaliśmy i obserwowali również liczni, wydaje się, internauci, bo nawet do mnie dotarło mnóstwo memów, w których powiedzmy sobie Rafał Trzaskowski stoi przed kapliczką i nabożeństwo majowe tam odprawia. No i właśnie o tych metamorfozach dzisiaj, a właściwie o jednej chciałem Państwu powiedzieć obszernie, coś cytując, ale może najpierw zacznijmy od takiego zacytowania, no znanego bądź co bądź porzekadła, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Znamy je wszyscy. Ja natomiast czasami myślę, że jabłko zanim zgnije, czasami daleko toczy się właśnie od jabłoni. I takie przykłady mamy. Takie przykłady mamy. Proszę Państwa, ja dzisiaj chciałbym opowiedzieć Państwu o Stanisławie Zielińskim, pisarzu. A to tylko dlatego, że trafiłem przypadkiem, jak to zwykle bywa, na jego książkę Czerwone i Złote. Książka Kartki z podróży, Czerwone i Złote, wydana przez Czytelnik w roku 1954 i to bardzo szybko wydana, bo napisana została w tymże samym roku, kilka miesięcy wcześniej, więc w marcu 1954 roku, więc jak na owe czasy byłoby to tempo, które można by nazwać amerykańskim, gdyby nie było to właśnie te czasy, że nie wypadało je tak nazwać. Ale najpierw od tego, kim był nieżyjący już pisarz Stanisław Zieliński, skąd pochodził. Otóż zafascynowały mnie jego losy poniekąd, dlatego że urodził się w Kijowie w 17 roku. No, wielu Polaków się urodziło w Kijowie, w tym czasie wielu Polaków tam żyło i mieszkało. Skończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, więc ten sam, który i ja ukończyłem. Był w podchorążówce przedwojennej, odbył kampanię wrześniową, walczył, ranny był nawet, dostał się do niemieckiej niewoli, przeszedł przez oflagi, przez staragi i potem, kiedy przyszło wyzwolenie jego obozu i jego samego, odbył taką długą wędrówkę, bo przez Czechosłowację, Niemcy, Belgię, Holandię, Francję, żeby trafić do Włoch. Gdzie? Do drugiego korpusu polskiego generała Andersa. A więc wyraźnie kierunek, wektor tej wędrówki był taki, żeby jak najdalej od tej nowej władzy w Polsce. I trafił do tego drugiego korpusu, dokładnie tam, w to samo miejsce, gdzie trafił po wojnie także mój ojciec. W związku z tym bardziej te losy były dla mnie interesujące. A dlaczego szedł do tego korpusu drugiego? Dlaczego nie do tej komunistycznej Polski? A może dlatego, że właśnie niedaleko padła jabłko od jabłoni, bo jego ojciec, nomen omen, też Stanisław Zieliński, to przedwojenny poseł na Sejm II Rzeczypospolitej, z ramienia zresztą Narodowej Demokracji w latach 30., no a więc partii mocno wówczas opozycyjnej wobec rządów Józefa Piłsudskiego, uczestnik ruchu oporu, struktur Polskiego Państwa Podziemnego, przed wojną ważna osobistość, bo konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, więc można powiedzieć, no jak się ma takiego ojca, to nic dziwnego, że taką drogą się poszło. I wszystko byłoby jasne, gdyby nie nagle coś się zaczęło dziać. Nie wiem, co się zaczęło dziać, ale jak wyczytałem w internecie, na stronach poświęconych pisarzom, w słowniku pisarzy i badaczy XX i XXI wieku, w 1952 roku zostaje posłem na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Przyznacie państwo, że to zwrot dość nieoczekiwany. A książka Czerwone i Złote, no pisze ją w roku następnym. 53 rok, jako pisarz wyjeżdża gdzie? Skąd te kartki z podróży? Otóż są to kartki z podróży nie gdzie indziej, tylko do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, gdzie wybywa razem z wielką delegacją z działaczy związków zawodowych, on jako pisarz, wśród kolejarzy, dojarek, robotników itd., itd., z zadaniem opisania tego literacko, tego spotkania z ludźmi radzieckimi. Proszę państwa, myślę, że książka jest kompletnie zapomniana, a moim zdaniem zasługuje na swoiste przypomnienie. Zacznijmy więc na prawie cytatu od kilku cytatów. Ledwie zatrzymał się pociąg, już odnaleźli nas przedstawiciele Inturista. Powitania, dopytywanie się, czy bagaż naprawdę nie ciężki. Obiad jemy na dworcu. Wybór potraw jak w dobrej restauracji. Obróz czysty, dokoła czysto. Dworzec nowy lub może odbudowany. Kelnerka w ładnej bluzce. Pochyliła się nad stołem i proponuje z uśmiechem. A może po kieliszeczku moskiewskiej wódeczki? A może jednak jest u nas i winko, spróbujcie, dobre. W zupie, nazywanej bulionem, tkwi dobra ćwiartka kury. Wcale nie dziwię się, że przy sąsiednim stoliku oficerowie rozcieńczają kurzy tłuszcz 100-gramową miarką. Patrzcie, patrzcie, upominają mnie towarzysze podróży, jak tu czysto, jakie obfite porcje, a ten sufit cały wymalowany na olejno. Zwróciliście uwagę? Przecież będziecie o tym pisać. Kiwam głową i z wysiłkiem łykam ostatni kawałek kury. Ale towarzysze nie mają litości, zamawiają dla mnie antrykot wielkości talerza. A i kompot jeszcze będzie. Piwa, błagam z pokorą. Pogardzam sobą, ale wypiłbym kieliszek wódki. Antrykot jest równie tłusty jak kura. Trzeba było prosić o bewsztyk, powiada Krysia. Wołowina nie jest tłusta. Patrzcie, towarzysze, tak powinien wyglądać bufet na dworcu. Tu można zjeść według upodobania i kieszeni. Widzicie? Tam piją szampana. Choć płaci jeden, nad rachunkiem wszyscy pochylamy głowy. 140 parę rubli na 8 osób. Czyli tanio, tanio, wszystko jest, dostatek. Taki to obraz bufetu na pierwszej stacji w Związku Sowieckim opisywał pan Stanisław Zieliński. Rok znamienny, 54. Stalin nie żyje już od roku właśnie, ale stalinizm tkwi w najlepsze. Chyba zauważyliście państwo to podkreślenie tego dostatku. A jak to było w tamtych czasach? Bo ja też mam swoje rodzinne doświadczenia, też tegoż żołnierza września 1939 roku, jeńca oflagów, który też poszedł do drugiego korpusu i też wrócił do kraju w 1947 roku, jak pan Stanisław Zieliński. I też pisał, też do Tygodnika Powszechnego przez pewien czas. Jakże paralelne losy, ale jakże inaczej wyglądała dieta mojego ojca wtedy, kiedy odmówił szefowi czytelnika właśnie, Jerzemu Borejszy, kolaboracji. I za chwilę wyrzucili go z tego czytelnika i został bez środków do życia. W swoim kalendarzyku zanotował kilka słów z tamtego czasu. Pod datą zacytuję je tak samo, chociaż nie naprawię cytatu, bo cytuję z własnej książki Polidruki, gdzie pozwoliłem sobie ten fragment ojca kalendarzyka zacytować. Pod datą 4 marca 1953 roku, czyli Wigilią śmierci Stalina, widnieje na czerwono napisane jedno słowo – Tomek. Tego dnia urodził się jeden z moich dwóch starszych braci. Ale już pod datą 5 marca, czwartek, ojciec napisał – angina. Następnego dnia w łóżku i w nawiasie – nie ma węgla. 7 marca – nie ma węgla. 8 marca – nie ma węgla. 9 marca – nie ma węgla, zimno. 10 marca – wstałem. Nie ma węgla. Wreszcie wpis z 11 marca, środa. 50 kg węgla i ręka z Tomkiem ze szpitala. Jednak już 16 marca nie ma nic na śniadanie w domu. A w środę 25 marca rano 2 złote na majątku. Kupione za to pół bochenka chleba. Handlarzowi Irena sprzedała 3 pary butów starych razem za 15 zł. Kupiłem mąkę, 1 jajko, 3 kg, 3/4 kg chleba, 3 cebule. Ciocia J. obdarzyła mnie na ulicy świńskimi uszami. Duszę się. No tak, różne losy, różne wybory, ale może idźmy dalej w tych radosnych klimatach, których doświadczył w owym czasie pan Stanisław Zieliński razem z delegacją Towarzyszy Polskich Związkowców. Zbliżają się do Moskwy. Wczesny zmierzch zarzuca zasłonę na kraj, który pochłaniamy wzrokiem, zapominając o posiłkach i o szachach stojących pod oknem. Już za 2 godziny, już za godzinę. Jeszcze, dopiero pod moskiewskie fabryki, uspokaja konduktor. Wreszcie jest. Korista łuna wychyla się zza horyzontu. Wieżowce pierwsze wychodzą na spotkanie. Ujęte w smugi blado-niebieskich reflektorów zmieniają widok Moskwy w baśniowy obraz z dobrej bajki. Świateł coraz więcej, rozlewając się szerzej i szerzej, już trudno ogarnąć je wzrokiem. Radio gra. Słuchając piosenki o Moskwie, wypatrujemy kremlowskich gwiazd. Obywatele podróżni, pociąg kurierski numer 3 zbliża się do stolicy naszej ojczyzny, Moskwy. Widzicie uniwersytet? To najwyższy, to ten najwyższy z czerwoną gwiazdą na iglicy. Tam wieżowiec mieszkalny, a tutaj Kreml. Po 24 godzinach jazdy pociąg przychodzi do Moskwy, tak samo czysty i lśniący, jak wyjechał z Brześcia. Muzyka ciągle gra. Wjeżdżamy na dworzec białoruski. Krysi wręczają kwiaty, nas ściskają. Widzimy wokół siebie przyjaźnie uśmiechnięte twarze. Trzeba przymrużyć oczy. Moskwa oślepia ilością świateł, oszałamia bogactwem swej odświętnej szaty. Nie mogę porównać Moskwy do żadnej z widzianych przedtem stolic. Ciekawe swoją drogą, bo jako żołnierz drugiego korpusu we Włoszech zapewnie widział Rzym, w Czechosłowacji pewnie widział Pragę, w Belgii Brukselę. No i we Francji Paryż. No ale cóż, Moskwa musiała pozostać najpiękniejsza. Na pewno piękniejsza od Rzymu. I narzuca się tutaj jakby dopowiedzenie, że to przecież miał być trzeci Rzym, ale chyba w tym zestawieniu to już był pierwszy. Pojedźmy jeszcze kawałek dalej ze Stanisławem Zielińskim, w tę jego podróż po Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w tych wspaniałych, ledwo po stalinowskich czasach. Przed dworcem czekają luksusowe zimy. Siadamy w trójkę do popielatej maszyny. Samochód szybko rusza i cicho mrucząc silnikiem wiezie nas w stronę głównego nurtu moskiewskiego ruchu. W asfaltowej jezdni, jak w szerokiej rzece, odbijają się setki ruchliwych i barwnych neonów. Światła pną się wysoko, aż po iglice wieżowców. Każdy wysoki gmach wydaje się uniwersytetem. Moskwa szumi. No proszę państwa, to jest proza, ale wydaje się, że w tym momencie to już poezja. Nie słychać dudnienia rozpędzonych tramwajów, zgrzytu hamulców. Tysiące opon szeleści po asfaltach. Samochody używają sygnałów, ale klaksony o niskim matowym dźwięku nie ranią uszu. Głosy moskiewskiej ulicy łączą się w melodię, jakiej nie usłyszy się w żadnym innym mieście. Moskwa szumi jak las rozkołysany wiatrem, jak rzeka wezbrana na wiosnę, tak to dalej opisuje tę stolicę Związku Radzieckiego, krajów socjalistycznych, no i świata całego chyba pan Stanisław Zieliński w roku niepańskim 1954, w którym, jak to wynika z tego, co przeczytałem, był już posłem na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Przybywają do hotelu. Hotel jest wielki, nowoczesny, lśniący, windy szybkie. Wysiadamy na 10 piętrze. Przewodniczący otrzymał apartament, reszta delegacji pokoje o skromniejszym metrażu, ale przy każdym pokoju łazienka. Zanim rozpakowałem walizkę, zajrzał do mnie jeden z towarzyszy podróży. Metalowiec. Wiecie, powiedział z wyraźnym zakłopotaniem, przyjmują mnie jak burżuja. Dlaczego? Zawołałem zaskoczony. Dlaczego jak burżuja? No, tak, przywieźli limuzyną. Do kuferka dotknąć się nie pozwolili. Wszędzie dywany, obrazy. Mogli dać pokój na dwóch lub trzech. Mogli. Oglądaliście łazienkę? W moim pokoju jest taka sama. Zapaliłem. I czekałem cierpliwie, co powie mi dalej. Może byłoby lepiej w skromniejszym hotelu. Ja, wiecie, za sanacyjnych panów nasiedziałem się sporo. Com wycierpiał w karcu, jeszcze czuję w kościach. Umieli panowie zatruć życie. Po chwili powiedział spokojniej. I na dodatek łazienka. A ja u siebie w domu jeszcze nie mam wanny. Mieszkacie w starym domu. W starym. Właśnie. Czy znacie wiersz Majakowskiego o nowym mieszkaniu gisera Iwana Kozyriewa? Giser. Po polsku formierz. Jak wy? Kto Majakowski? Dobrze wiem. Ale wiersza, o którym mówicie, chyba nie słyszałem. Towarzysz mój czeka. Spodziewasz się, że jednak przypomnę sobie, że powiem z pamięci chociaż mały fragment. Wreszcie milczenie stało się zbyt dokuczliwe. Zaczynam opowiadać treść wiersza własnymi słowami. A wiadomo już, że to nie to. Proszę państwa, ten wiersz publikowano wtedy w 100 000 nakładu. W książeczce, którą zresztą Stanisław Zieliński przywołuje, że miała takie szare okładki. Mam ją tutaj, przyniosłem. Włodzimierz Majakowski. Wiersze i poematy, tylko że ja w przeciwieństwie do Stanisława Zielińskiego, który swoje nawrócenie na słuszną drogę miał ledwie kilka lat wcześniej, ja w przeciwieństwie do niego ten wiersz znam i to fragmentami na pamięć. Warto go zacytować. Jestem proletariusz, powiedziane jasno. Mieszkałem. Jak matka raczyła powiedzieć, a teraz mieszkanie daje mi na własność robotniczy blok mieszkaniowy. Ależ wysoko, ależ szeroko, przewietrzone ze światłem, z opałem, ale bardziej niż pokój mnie się to podobało. To było jasne, jak biały księżyc, wygodniejsze niż ziemia obiecana. To było, ale co o tym ględzić, to była wanna. Spójrz skórka wodę. Zetnie cię chłodem. Z drugiego kapie nie strzymasz w łapie. I proszę państwa, opis Majakowski tej kąpieli w proletariackim mieszkaniu czyni, żeby dojść do dalszego ciągu. Przyjdziesz zmachany, żyć ci się nie chce, nie cieszysz się barszczem ni herbaty bulgotem, a popluskasz jak mewa. I trupa rozłechce od tych pluskających łaskotek. Jak gdybyś w gości szedł do socjalizmu z zadowolenia tchu brak. Jach! Portki na hak, na kołek bieliznę i bach. Człowiek się długo myje w mydlinie. Wody, a wody ma pod dostatkiem. Po prostu Wołga w pokoju płynie, chociaż nie widać ryb i parostatków. I kończy go znamiennie. Kiedyś się w lustrze przyjrzał swej minie. Koszulę czystą nasadzaj. Nasadzam i myślę. Słuszną ma linię ta nasza radziecka władza. A no właśnie, i tego wiersza pan Stanisław Zieliński na pamięć w przeciwieństwie do mnie nie znał. Może musiał więc nadrabiać prozą. A jeszcze tej prozy kilka cytatów przywołajmy, bo chyba jest ona wyjątkowa. Wyjątkowa. Jedziemy na dół do restauracji na trzecim piętrze. Sala wysoka, barwna, jasnozielone kolumny i pilastry. Siadamy do stołu ze związkowcami radzieckimi. Dwaj przedstawiciele Wszechzwiązkowej Centralnej Rady i tłumacz będą opiekować się naszą delegacją aż do końca pobytu w ZSRR. Stół zastawiony obficie, naturalnie kawior, naturalnie wiele gatunków wędzonych ryb i wspaniałe, przekonamy się o tym za chwilę, wody mineralne. Towarzysz Sikorski, najstarszy wiekiem, dyskretnie wzywa kelnera. Przydałaby się nam buteleczka stolicznej. Gospodarze pytają, co chcemy zobaczyć najpierw. Po krótkiej naradzie odpowiadamy. Muzeum Lenina. No bo cóż by innego. Proszę państwa, cel wyprawy to był Plac Czerwony i oczywiście Święto Rewolucji Październikowej. Na plac wkraczają barwne czworoboki sportowców. 6000 chłopców i dziewcząt wznosi okrzyk na cześć partii i rządu. Komunistycznej partii Związku Radzieckiego sława! Naszemu rządowi radzieckiemu hurra! Idą, idą, wiwatują, faluje kobierzec z kwiatów, sunie mozaikowa, mozaika rozradowanych twarzy, barwność widowiska urzeka, zachwyca. Lecz mój towarzysz patrzy bystrzej. Widzicie? Czytajcie transparenty. Oto 700 000 metrów materiałów ubraniowych ponad plan. 820 000 metrów tkanin ponad plan 10-miesięczny. To są konkretne sprawy. Nie przyszli na święto z pustymi rękami. Proszę państwa, na koniec były jeszcze zakupy. No bo to po takiej podróży to rzecz dosyć oczywista. Wracając spotykamy kolejarza. Motocykle tanie i samochody niedrogie, odzywa się wskazując na sklep. Właśnie wyszedłem. Kupiliście? Nie. Po wpłaceniu zaliczki trzeba czekać kilka tygodni, zanim nadejdą wozy. No a motocykle? Tego to tam jest. Radziecki można kupić za 1500 rubli, a ja wiem za 2500. Nie lubię motocykli. Tak, tak widział Związek Radziecki pan Stanisław Zieliński, syn konsula generalnego i posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, II Rzeczypospolitej. On sam poseł na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ale ta metamorfoza chyba miała jakieś wspomaganie, ponieważ przeczytałem również, że Stanisław, niech po tej podróży do Moskwy wolno mi go będzie nazwać Stanisławem, Stanisławowiczem Zielińskim, miał jeszcze trzecie wcielenie jako Stanisław, jako TW Stanisław. Tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa, Stanisław, który przynajmniej od 1969 roku inwigilował Związek Literatów Polskich, swoich kolegów, kolegów z redakcji kultury i pisał również o opozycyjnych pisarzach, którzy nie mieli tyle szczęścia, żeby pojechać tak jak on, do Związku Sowieckiego. Tak, metamorfozy mają miejsce, a czasami jabłko, zanim zgnije, daleko pada od jabłoni. Mówił Jan Majchrowski. Dziękuję państwu za dzisiejsze nasze spotkanie. Do usłyszenia za tydzień, we wtorek o 18:00.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT twojej firmy.
Kram.